Trzeci dzień festiwalu Next Fest w Poznaniu i mam okazję porozmawiać z grupą, która, mimo że mamy w tym momencie dopiero koniec kwietnia, to mogę to spokojnie powiedzieć, wydała jeden z najbardziej ekscytujących albumów tego roku, czyli z grupą Kosmonauci. Niedawno ukazał się wasz debiut, Sorry, nie tu. Bardzo miło mi z wami pogadać.
Cześć, hej.
Cześć, nam też bardzo miło.
Dobra, z kim mam przyjemność przede wszystkim?
Cześć, Tymek Kosma, Vibrafon i
Miłosz Pieczonka.
Dokładnie. Reszta składu to na basie Bartek Lucjan i na perkusji Jan Pieniążek. Gracie razem od 5 lat mniej więcej, natomiast znacie się od dziecka. Wszyscy jesteście z Bielska Białej. Miasto z jedną z największych kultur jazzowych w tym kraju, chociażby festiwal Zadymka Jazzowa. W jednej z waszych rozmów sprzed kilku miesięcy znalazłem taki fragment, że z racji tego, że chodziliście też do szkoły muzycznej, wychowywaliście się w takim środowisku, w której jazz był czymś, co po prostu samo sobie was jarało od początku. I znalazłem taki fragment, że bardzo się podjaraliście, na przykład jak wasi znajomi już umieli zagrać chociażby, nie wiem, Spain czy Kakorii.
Tymek był pierwszy w szkole, który umiał Spaina zagrać.
Ale w którym momencie to granie standardów, czy ich nauka, przestaje wam wystarczać także stylistycznie i zapewniliście czegoś więcej?
No bardzo szybko. My w ogóle też w zespole w zasadzie nigdy nie graliśmy standardów do końca.
Panuje bardzo wesoła atmosfera, drodzy słuchacze. I Tymon jest tutaj bardzo wesoły i nie może się skupić, ale to ja powiem, że nie graliśmy standardów od początku, tylko od początku graliśmy jakieś swoje numery, a każdy osobno ćwiczył standardy, żeby lepiej grać swoje numery.
Albo i nie ćwiczył standardów, co też się zdarzało u nas w zespole, na przykład mi.
Znalazłem też taki fragment, że z tego co pamiętam, Miłosz i właśnie Janek, pojechaliście kiedyś na warsztaty, które prowadził Marcin Masecki. Zainteresowało mnie to o tyle, bo miałem przyjemność z nim rozmawiać kilka miesięcy temu i było to absolutnie genialne doświadczenie dla mnie. I to opisywaliście, że też to był trochę taki breaking point, jeśli chodzi o to, co tworzyć w ogóle, czy jak też pewnie zgaduję, patrzeć na muzykę. Co było takiego w tych warsztatach, czy pewnie też w rozmowie z nim, że coś kliknęło?
No to jest dobre pytanie. My byliśmy wtedy w takim momencie z Janem, że jeszcze trochę, chyba mogę powiedzieć, że szukaliśmy różnych rzeczy, eksperymentowaliśmy i Marcin miał bardzo konkretne podejście jako człowiek i jako artysta i bardzo się polubiliśmy i był dla nas dużą inspiracją w tym, jak inaczej można patrzeć i grać muzykę.
A co dokładnie wam powiedział?
Teraz uwaga, przeknę. Hawruch, Miłosz, jak chcesz grać, to się naucz standardów.
A mi tak nie powiedział, bo się nie dostałem.
Okej, okay, no to tu jest, rzeczywiście wychodzi to wykształcenie klasyczne. To, co słychać już, myślę, w tym wywiadzie i to, co z pewnością będzie słychać na waszym, no i dzisiejszym koncercie i na czwartkowym koncercie, to jest energia, to jest dla was najważniejsze na koncertach. Natomiast w studiu jest to takie na pewno trochę bardziej zaplanowane, natomiast jak tam właśnie wymierzacie ten stosunek takiego właśnie trochę planowania wcześniej, żeby jakieś takie na przykład bardziej polirytmiczne struktury grać, a też żeby rzeczywiście była ta energia i była ta radość z samego nagrywania.
No jeżeli chodzi o studio, to trochę tak jak powiedziałeś, właśnie tu staram się dalej zachować tą energię. Wiadomo, że to nie jest też taka sytuacja żywa, to nie jest koncert, nie ma jakby tego feedbacku ze strony publiczności, więc ogólnie jest tak, że bardziej są te przeplanowane formy, zdecydowanie. One są tak samo na koncertach, natomiast faktycznie przez to, że to jest studio i że to jest jakby nagranie, które potem chcemy gdzieś tam puszczać dalej w świat, to jest ten moment, w którym mega mocno skupiamy się na tym, żeby wszystko było wygrane, wszystkie nutki były ładnie, albo przynajmniej w taki sposób, jak chcemy, żeby pokazane, żeby się tam znalazły w odpowiednim miejscu.
Ja tutaj myślę, że nie mam nic do dodania, to jest totalnie tak, jak to wygląda. Znaczy na koncertach jest też na żywo się więcej dzieje niż w studium, w sensie takich nowych rzeczy też, bo eksperymentujemy z materiałem, potem ten materiał już jest trochę dłużej, więc chcemy coś zmienić, a w studio to było po prostu taki jeden z pierwszych etapów rozwoju materiału.
Okej. Okay. Jedna rzecz, która mnie uderzyła strasznie, wyjaśniona jest po części przez to, że się po pierwsze znacie długo, a po drugie też już chwilę gracie w tym składzie. Natomiast jak na fakt, że to jest debiutancki album, to ja na nim słyszę ogromną dojrzałość. Może nie nawet tego, co chcecie, tylko po prostu właśnie taką strukturalną i samych też kompozycji. Czyli mówicie, że dopracowujecie to bardzo w studio, bo ostatnio też jak czytałem autobiografię Herbiego Hancocka, to trafiłem na taki fragment, że jak nagrywał z Milesem Davisem, to on miał podejście, że pierwszy take to jest koniec, że zawsze brali na album pierwszy take, czyli u was, rozumiem, to jest zdecydowanie na odwrót.
Nie, ja najchętniej jakbym mógł, to byśmy nagrali o wiele więcej take'ów tej płyty i wszystkie solo vibrafonowym sobie jeszcze raz dograł przynajmniej. Ale nie, no my się myślę gdzieś tam znajdujemy pomiędzy taką tą wersją, o której mówiłeś, że właśnie jeden take, jakby zapis tej chwili, która jest. Też ta płyta nie jest aż tak jakby grana w takim, nagrywana w takim kontekście, że to musi być idealnie wszystko, po prostu milimetr do milimetru perfekcyjne, więc myślę, że oscylujemy gdzieś pomiędzy trzema, maksymalnie czterema take'ami na numer. Tak mi się wydaje, chociaż może mówię źle, ale nie wiem.
To zależy bardzo od utworu i czy perkusista grał równo, no bo jak grał nierówno, no to wtedy już trzeba dograć, no a tak jak grał równo, to było mniej take'ów.
Tak, dlatego właśnie głównie wszystkie cztery take'i, jak na przykład były utwory, które wymagały czterech take'ów, to wszystko przez perkusistę.
Jako że Janek do tej pory nie miał możliwości tutaj obrony, czy chcesz coś dodać w temacie właśnie take'ów?
To nie jest prawda, ale jeśli chodzi o take'i, to zwykle ja muszę powiedzieć, że Tymon chciał najwięcej i tak jak już wspomniał, często wychodziło to z jakiegoś takiego zmęczenia i braku skupienia i w ogóle niemiło nas traktował w studiu, dlatego wyszło tyle take'ów, ile wyszło. Gdyby nas traktował miło, to pewnie byłoby lepiej i album by był lepszy.
Dobrze, cieszę się, że miałeś w tym momencie możliwość obrony, tutaj jest sprawiedliwość dla perkusisty. Myślę, że to już słychać dokładnie, ale no chemia pomiędzy wami jest po prostu wyczuwalna no, od pierwszej chwili. Natomiast nie mieszkacie w tym momencie blisko siebie. Dwójka chyba z tego co pamiętam w Kato, w Berlinie i jeszcze w Warszawie. No właśnie. Nie chcę też tak zawężać tego albumu stricte do jazzowych ram, no ale mimo wszystko powiedzmy, że wychodzi on z muzyki improwizowanej. Czy nagrywanie muzyki albo granie jej po prostu też na żywo, to jest dla was taka trochę okazja, żeby też w inny sposób ze sobą pogadać i po prostu pobyć ze sobą, nie wiem, pochwalić się zajawkami, czymś, co was zajarało ostatnio muzycznie i czym chcecie się też pochwalić swoim graniem?
Tak, zdecydowanie jest tak. Może nie myśleliśmy o tym nigdy w kategoriach rozmowy, może trochę, ale wymiany rzeczy, o których nie mieliśmy okazji przez jakiś czas pogadać, przedstawić sobie, to muzycznie wtedy jest ta okazja, żeby wszystko z siebie wyrzucić, dać 100% i pokazać chłopakom, kto jest najlepszy.
Tak, a wiadomo, że Miłosz jest najlepszy i lubi się chwalić.
To nie jest prawda.
To nieprawda, najlepszy jest Jan.
Ale Tymek gra najszybciej.
Czyli widzę, jeszcze wchodzi aspekt kompetytywny tutaj, więc w ogóle się robi miszmasz totalny. Dobra, to skoro jest aspekt kompetytywny, zawsze mnie ciekawi w kontekście wydawnictw, no znowu powiem około jazzowych, tytuły utworów, bo w niektórych rzeczywiście no jest to tak, nie wiem, no w miarę oczywiste, no smutne, no to dobra, no raczej tytuł się sam przez się rozumie. Tutaj z kolei cenzurę zrobię, więc powiem Kosmoszajs, to skąd się wzięło na przykład?
To jest tytuł, który dosłownie nie zmienił się od momentu stworzenia pliku w Sibeliusie albo w MuseScore, nie pamiętam w czym to pisałem, ale od momentu stworzenia tego pliku od razu miał tę nazwę właśnie, moment zastanowienia, czy nie zmienić tego tytułu na coś bardziej, powiedzmy, poważnego, ale doszliśmy do wniosku, że jednak pozostanie ten tytuł, który jest teraz.
Okej, a jak z ciekawości to u was wygląda? Robicie sobie, nie wiem, challenge, żeby nagrać utwór o danym temacie, który wam przyjdzie do głowy, czy raczej najpierw przychodzi kompozycja, a potem dopiero wymyślacie do tego, co ona właściwie znaczyła?
Wydaje mi się, że mimo wszystko jesteśmy bliżej wersji numer 2, chociaż niektóre utwory miały ten aspekt tematu odgórnie już wcześniej.
Mi się wydaje, że to każdego indywidualna sprawa, ale różnie to bywa. Ja na przykład miałem tak raz sytuację, że miałem w głowie coś, co chciałem przekazać, powiedzmy. Nie zdarza mi się to często jakoś, ale wtedy napisałem utwór właśnie o tytule Smutno. Ten tytuł też odzwierciedlał moje uczucia i znaczenie tego utworu, ale przy większości utworów mam wrażenie, że jednak piszemy je, żeby sobie pograć fajną muzykę.
Okej, czyli Aperol na przykład nie ma żadnego głębszego przesłania, bo to właśnie był jeden z takich momentów, gdzie czuję takie trochę bardziej smutny, melancholijny vibe, a tytuł Aperol słyszę.
Tam akurat jest konkretna historia. Tak, w tym przypadku, no ale to było tak, że ja napisałem cały ten utwór i w sumie tam już niedużo zmienialiśmy akurat w tym konkretnym, bo przyniosłem i tak już tytuł był z konkretnego powodu i tak zostało. Powód był taki, że kiedyś rozlałem mojej byłej dziewczynie Aperol na sukienkę i o tym była ta piosenka.
Okej, to rzeczywiście sytuacja tragiczna i sytuacja smutna. Czyli z takich smutniejszych klimatów przejdziemy teraz do takich zabawnych, bo powiem wam, że żałuję bardzo powieszczę, że tego utworu nie ma na albumie, tak stricte na Spotify, tylko jest jako osobny singiel wydany. Przerywnik wersji rapowej. To do ciebie głównie, Janek, w tym momencie. Określenie siedzisz w tym zadupiu i słuchasz jazzu. Wspaniałe, naprawdę. autentycznie dawno nie miałem takiego momentu, że słuchałem jakiegoś utworu i autentycznie wybuchłem śmiechem, bo to jestem trochę ja do środowisku moich znajomych. Czy planujecie w przyszłości full takie rapowe numery?
Kurczę, troszkę ciężko powiedzieć. Nie jesteśmy przeciwni. Ja karierę pseudorapową już od dłuższego czasu mam z tyłu głowy, ale jeszcze kiedy to się wydarzy i czy pod szyldem kosmonauci, czy bardziej pod szyldem jakimś innym, to nie wiem. Ale jest szansa, że będzie coś dalej. Ale jest szansa, ale nie wiadomo do końca.
Okej, okay, a myślisz bardziej na serio, czy tak jak tutaj, no z przymrużeniem oka, dość takim dosadnym?
Na ten moment nie idzie mi pisanie utworów na serio w ogóle. Nie jestem w stanie tego robić. A jeśli chodzi o jakieś takie właśnie dla beki, czy na przykład, dobra, nie mogę tego powiedzieć, ale jakieś takie teksty bardziej, że tak powiem, głupkowate, już jeszcze bardziej głupkowate i bez przekazu, po prostu bardzo dobrze mi to idzie, jakoś przychodzi to samo. Nie muszę nawet w ogóle nic robić.
Ja muszę tu coś dodać, bo to jest naprawdę, Jan jest z tym wybitny, że jedziemy autem, ile jedziemy, czy idziemy i w którymś momencie włącza się freestyle na różne tematy, też nie mogę powiedzieć na jakie, ale bardzo to jest, naprawdę można w to wejść łatwo, z przyjemnością posłuchać i myślę, że to będzie, kiedyś to będzie coś z tego.
A najgorsze jest to, że jak już się wejdzie w to, to bardzo trudno z tego potem wyjść.
Czyli to zgaduję był freestyle po prostu.
To nie był freestyle, ale to było typu sytuacja, gdzie byłem w studiu z naszym przyjacielem Perczyńskim, Wojtkiem i miksowaliśmy płytę i miksowaliśmy przerywnik i on mówi, ej stary, trochę tu jest pusto, może być coś nawinął. I ja napisałem zwrotkę bardzo szybko, w sensie napisałem ten tekst bardzo szybko i po prostu wszedłem i wydarłem, że tak powiem kolokwialnie, japę do mikrofonu.
Tak, można zdecydowanie to określić jako darcie japy do mikrofonu. Wydaliście swój album w nowej części labelu You Know Me, w takim podlabelu You Jazz Me. I powiedzcie mi jedną rzecz, bo znalazłem info o tym, że ten album miał ukazać się na jesień zeszłego roku. Wyszedł dopiero na początku tego. Co tam się stało?
Wiesz co, mi się wydaje, że ten album miał wyjść w ogóle na jesień, rok, w roku tym samym, co go nagraliśmy i takie ogłoszenia wrzucaliśmy na Instagrama. 22 chyba, no. Więc już typu po nagrywkach wrzuciliśmy zdjęcia z nagrań i napisałem, pamiętam, w poście, bądźcie gotowi na jesień. I mam nadzieję, że byli gotowi nasi fani, ale nic się nie wydarzyło jesienią. Więc album dopiero po 2 latach w miksach i masteringach i tym wszystkim wyszedł.
Okej, okay, kumam. Czyli po prostu do dopracowania było wszystko. To wracając jeszcze do tego labelu, ostatnio wyszło z ich ramienia wydawnictwo, no już kilka miesięcy temu wyszło z ich ramienia wydawnictwo, które no dość dużo szumu zrobiło na nowej scenie polskiej jazzowej, czyli Generacja Jazz. Tam w tym projekcie brali udział m.in. Immortal Onion, Klawo, kolabik jakiś może się szykuje, z którymś tym myśleliście o tym, w ogóle z kimś z polskiej sceny ewentualnie chcielibyście coś nagrać?
Z USO. Bardzo chcielibyśmy nagrać z USO bardzo. Nawet już jest takie jedno zdradzę nagranie, gdzie prawie jest cały kolab kosmonauci USO. Brakuje tylko basisty, a poza tym to na razie nie planujemy kolabów.
Teraz tylko na tobie bym się tym skupił. Ty jesteś częścią również projektu Product May Contain. Rok temu grałeś tam na Jazz Nad Odrą i nie tylko grałeś na Jazz Nad Odrą w finale konkursu, ale też ten konkurs wygrałeś. Zaraz się zaczyna Jazz Nad Odrą. Dosłownie we wtorek, kolejna 60. jubileuszowa edycja. Jakie masz wspomnienia z tego wydarzenia?
No takie mocno stresujące, ale też ostatecznie przemiłe, no bo fajnie się to wszystko udało i był to taki naprawdę dobry moment też dla tego tria, w którym graliśmy i dużo nam to pozwoliło szybko rozwinąć zespół właśnie o wiele szybciej niż właśnie taką powolną, mozolną pracą tylko i wyłącznie na uczelni w ogóle, więc to był dobry, taka dobra wyrzutnia. Trzeba jednak pamiętać, że pomimo wszystkich super rzeczy, bo to jest fajny konkurs i w ogóle to dalej to jest konkurs, a konkursy są często bardzo trudne i mentalnie to jest bardzo stresujące i to jest bardzo dziwny format, uważam, jak na nasze czasy. Wiadomo, że on nie jest potrzebny, natomiast jest to dziwny format według mnie, szczególnie już w tych starszych latach, jak się gra długo, bo my też wszyscy jeździliśmy na konkursy od gdzieś tam w miarę młodych lat w zespole tutaj wszyscy, więc też wszyscy się zmagaliśmy z tym tematem. No i po latach jakby myślę, że wszyscy możemy szczerze powiedzieć, że to nie jest jakiś specjalnie najfajniejszy format, który jest dla muzyki, nawet już nie dla ludzi, po prostu dla samej muzyki w sobie.
Co jest z tym tak trudnego? Sam fakt tego, że ktoś was kategoryzuje w jakiś sposób, że ty jesteś lepszy, ty jesteś gorszy?
Tak, to jest bardzo trudne, szczególnie, że też często trudne jest też to, że ty z siebie bardzo szybko zaczynasz kategoryzować jako na przykład słuchacz innych tam ludzi, którzy biorą udział w konkursie. Ale też jest bardzo trudne, bo to jest często nie do wybrania. Często te wybory, nawet jeżeli są na przykład przychylne akurat dla nas, no to w ogóle mega super, ale często to są już takie wybory, które się poruszają bardziej po kategorii wyboru stylistyki danej, w której gra zespół, tak, preferencji, więc one często też mogą być dla jakichś tam ludzi bolesne i wiem, że też, no, właśnie ciężko porównywać muzykę, no. No, kończąc, chciałem tylko powiedzieć, że to jest po prostu, temat konkursowy zawsze jest trudny, wydaje mi się, że warto na nie jeździć, ale nie warto się nimi w ogóle przejmować nigdy, ale no, lepsze są showcase'y już chyba niż konkurs.
Okej, czyli bardziej rozumiem, też na ciebie wiadomo, że mówisz tutaj, mówicie tylko i wyłącznie tutaj w swoim imieniu, ale że bardziej formuła tego, żeby dać platformę zespołom do tego, żeby się pokazać, a niekoniecznie do tego, żeby ich od razu kategoryzować.
Dokładnie tak.
Okej. W każdym razie, kończąc już tak powoli, z racji tego, że newcomerami to was może nie będę aż tak nazywał, ale no przynajmniej wydawniczo jesteście, jaką macie taką największą rekomendację w tym momencie po prostu z polskiej sceny, którą chcielibyście, żeby ludzie usłyszeli?
Tomfa.
Dobrze. No to Tomfa w takim razie. Czy coś jeszcze od siebie chcielibyście dodać? Tu już Janek miał swój wkład w tym, że się bronił przed fałszywymi oskarżeniami o zbyt dużą ilość take'ów. Czy coś jeszcze byście chcieli przekazać?
Chcielibyśmy podziękować, bo tak mówiliśmy o tej płycie też dużo, a chcielibyśmy też podziękować ludziom, dzięki której ta płyta się w ogóle wydała i udało się to wszystko sfinalizować, czyli Magdzie Angulskiej.
Mojej mamie, mojej tacie.
Rodzinie, pozdrawiam.
Mich Agency.
Chcielibyśmy bardzo podziękować, to jest nasza agencja i podziękować naszej menadżerce Magdzie. Podziękować oczywiście Grochowi, który jest naszym labelem.
I dzięki wszystkim wiernym słuchaczom, którzy nas wspierają we wszystkich naszych podróżach po kosmosie.
I Bielsko-Biała, pozdrawiamy, że tak nas nauczyli grać.
No, nauczyli was grać zdecydowanie wspaniale. Dzięki piękne za rozmowę.
Dzięki wielkie ogromnie.
Dzięki.